The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś jest czwartek, 17 dzień października, to 291 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem zaledwie 75 dni. Słońce wzeszło o 7.13, zajdzie o 18.17, czyli dzień dzisiejszy trwa 11 godzin i 4 minuty. Zaś imieniny obchodzą Augustyn, Witold i Zuzanna. Najlepsze życzenia towarzyszą jak zawsze dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom spełnienia Państwa marzeń i wszystkiego, czego sobie sami życzycie. Jeśli chodzi o pogodę, 61 stopni, jutro 70 i pomału będzie temperatura wzrastała, 72, 76, 79, a w przyszły wtorek, uwaga, ponad 80. Później zaś powrót do 70 paru stopni. Natomiast cytat dnia dzisiejszego jest następujący. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, ale przez to, czym dzieli się z innymi. A powiedział to Jan Paweł II.
Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiony. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mówią sprawdź. Nie ma na co czekać, ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak, premiera czas start. Ja też w tym deszczu stoję, czekam na zielone. Słyszy Bóg,
na kalendarium historii. Rok 1448. Rozpoczęła się węgiersko-turecka bitwa na Kosowym Polu. W bitwie tej nad rzeką Sitnicą wojska Jana Hudejnego zostały rozbite przez oddział sułtana Murata II. Bitwa ta otworzyła Turkom drogę do podboju Bałkanów. 1655. Potop szwedzki. Wojska nieprzyjaciela zdobyły Kraków. 1604. Niemiecki astronom Johannes Kepler rozpoczął obserwację ostatniej dotychczas supernowy w Drodze Mlecznej, później nazwanej gwiazdą Keplera. 1777. W bitwie o niepodległość Stanów Zjednoczonych kapitulacja wojsk brytyjskich po przegranej bitwie pod Saratogą, która skłoniła Francję do uznania niepodległości Stanów Zjednoczonych i przystąpiła do wojny po ich stronie. 1783. Prusacy rozpoczęli blokadę Gdańska. 1830. Po wybuchu zwycięskich rewolucji w Belgii i Francji, mogących podważyć święte przymierze, car Mikołaj I Romanow rozkazał przeprowadzenie mobilizacji w armiach polskiej i rosyjskiej. 1926. Papież Pius XI dokonał beatyfikacji 191 męczenników zamordowanych w czasie rewolucji francuskiej, których dokumentację udało się skompletować. 1931. Al Capone został uznany winnym oszustw podatkowych i tydzień później skazany na karę 11 lat pozbawienia wolności i 80 000 dolarów grzywny. 1933. Albert Einstein przybył do Stanów Zjednoczonych jako uchodźca niemiecki. 1938. W stoczni w Rotterdamie zwodowany został podwodny okręt ORP Semp. 1943. Zakończono budowę kolei śmierci, właściwie kolei birmańskiej. Linia kolejowa licząca 415 km, wybudowana przez Japonię w czasie II wojny światowej. Kosztem tego przedsięwzięcia była śmierć wielu tysięcy ofiar, wśród nich zatrudnionych m.in. alianckich jeńców wojennych i ludności cywilnej. Liczba wszystkich ofiar, zarówno pochodzenia europejskiego, jak i azjatyckiego, jest szacowana na 100 tysięcy cywili i 16 tysięcy jeńców. Szczególnie ciężka była budowa torów przez przełęcz Hellfire Pass. 1967. Podczas próby ucieczki do Berlina Zachodniego utonął w jeziorze Nieder 24-letni Franciszek Piesik, jedyna polska ofiara muru berlińskiego. 1971. Maksymilian Kolbe został beatyfikowany przez papieża Pawła VI. 1973. OPEC podjął decyzję o dużym zmniejszeniu eksportu ropy do Stanów Zjednoczonych i innych państw, które udzieliły pomocy militarnej Izraelowi w konflikcie nazwany Yom Kippur War, co doprowadziło w konsekwencji do największego kryzysu paliwowego na świecie. W tym samym roku odbył się pamiętny mecz na Wembley. Polska zremisowała z Anglią 1-1 i awansowała do turnieju finałowego 10 Mistrzostw Świata w Erefenie. 1977. Niemieckie komando dokonało szturmu na porwany samolot Lufthansa w Mogadiszu w Somalii. 86 pasażerów zostało uwolnionych, a śmierć poniosło 3 z 4 porywaczy. 1997. Jerzy Buzek został desygnowany na premiera. W tym samym roku weszła w życie nowa konstytucja RP. 2006. Populacja Stanów Zjednoczonych osiągnęła 300 milionów. 2007. 14. Dalai Lama został odznaczony złotym medalem Kongresu Stanów Zjednoczonych. 2010 papież Benedykt XVI kanonizował 6 błogosławionych, w tym Stanisława Kazimierczyka. 2018 21 osób zginęło, w tym zamachowiec samobójca, a ponad 50 zostało rannych w wyniku ataku z użyciem bomby i broni palnej na uczelnię techniczną w Kerczu na Krymie.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Dajemy lektorom, którzy przedstawią Państwu informacje. Najpierw komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 3,96 zł. Ropa Brent w dół i WTI również. Pierwsza 74 dolary, a druga WTI 70 dolarów i 20 centów. Złoto nieco w górę 2697,50 centów.
Migracja jest głównym tematem europejskiego szczytu w Brukseli.
Premier Donald Tusk ma na nim przedstawić założenia polskiej strategii migracyjnej.
Jednym z jej elementów jest czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do azylu.
Szef polskiego rządu zapowiadał, że będzie przekonywał w Brukseli do rozwiązań, które mają służyć bezpieczeństwu.
Będziemy bronić polskiej granicy.
Na wschodniej granicy Rosja i Białoruś prowadzą wojnę hybrydową z wykorzystaniem nielegalnych migrantów.
Święte prawo do azylu politycznego dla uchodźcy, dla prześladowanego zamieniło się w narzędzie cynicznie wykorzystywane przez Putina, Łukaszenkę i przemytników ludzi.
Polska jest także otwarta na dyskusję o utworzeniu obozów dla nielegalnych migrantów poza Unią. Dziś ta sprawa wraca na europejską agendę w związku z rosnącą w siłę skrajną prawicą. I jest większe przyzwolenie na zdecydowane działania. Szefowa komisji mówi, że do takich obozów należy deportować nielegalnych migrantów, którym odmówiono prawa do azylu. Włochy już stworzyły obozy w Albanii, ale tam migranci dopiero oczekują na rozpatrzenie wniosków o azyl. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Przyjęta przez rząd nowa strategia opisuje sposoby odzyskania przez nasz kraj kontroli nad procesami migracyjnymi.
Modernizacja zapory na granicy i powołanie nowych oddziałów w Straży Granicznej to tematy wizyty kierownictwa MSWiA na Podlasiu.
W Niemirowie będą dziś ministrowie Tomasz Siemoniak, Czesław Wroczek i wiceszef MON Cezary Tomczyk.
Głównie chodzi o rozbudowę zapory trwałej. Jej elementy zbudowano jeszcze za czasów rządów PiS, ale, co wielokrotnie powtarza obecna koalicja rządząca, nie jest to element wystarczający do skutecznej ochrony granicy, mówi wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
Zaawansowane są te prace związane z modernizacją zapory. Chcemy to pokazać i podsumować. I w Straży Granicznej będziemy tworzyć już taką formację bezpośrednio dedykowaną do fizycznej, bezpośredniej ochrony granicy, czego w Straży Granicznej do tej pory nie było. To duża zmiana.
Wzorem do formowania nowych oddziałów w Straży Granicznej są podobne formacje w Policji i Żandarmerii Wojskowej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
Dziś rozpoczyna się proces dr Marii Kubisy. Ginekolożka oskarżona jest o pomocnictwo w przerwaniu ciąży.
Postępowanie toczyć się będzie przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. To efekt postępowania prokuratury z czasów, gdy kierował nią Zbigniew Ziobro.
Doktor Maria Kubisa mówiła, że zabiegi, które przeprowadza w szpitalu w Prenzlau w Niemczech, ratują życie.
Tylko to jest nienormalne, bo wszystkie trzy te kobiety pracują w Polsce. To są dziewczyny czynne zawodowo, one płacą podatki i one musiały przyjechać do mnie i zapłacić każda 500 euro, no żeby uratować życie. To nie jest normalne, to jest jakiś absurd, to ja nie wiem, jak to określić w ogóle.
Lekarka uważa, że lekarze w Polsce nie chcą przeprowadzać aborcji, bo są zastraszani.
Dzwoniłam do kolegi i mówię, przecież powinieneś zrobić ten zabieg. A ten mówi, no ale nikt się nie dotknie. No to jak to jest? Tak ma to wyglądać, że ja jestem ostatnią deską ratunku, że do mnie wszyscy jadą? No jak nie pomóc? No pomagam. To jest pomocnictwo, oczywiście.
Doktor Maria Kubisa jest ordynatorką oddziału ginekologii szpitala w Prenzlau.
Pracuje również w Nowogardzie i w Maszewie w Zachodniopomorskiem.
Kamala Harris udzieliła wywiadu telewizji Fox News, w którym wielokrotnie ścierała się z prowadzącym w sprawie polityki migracyjnej.
Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedziała, że jej prezydentura nie będzie kontynuacją polityki Joe Bidena.
Dziennikarz Fox News Brett Baier wielokrotnie naciskał na Kamalę Harris w sprawie imigracji. Wiceprezydent USA odpowiadała, że to Trump zablokował ponadpartyjne porozumienie w tej sprawie.
Jest unfit.
Harris ostrzegała przed prezydenturą Trumpa, wskazując na jego zapowiedzi użycia wojska do ścigania przeciwników politycznych. Przekonywała, że Trump jest niezdolny do sprawowania funkcji, niestabilny i niebezpieczny. Wywiad Kamali Harris dla Fox News był bardzo ostry. Prowadzący Brett Baier często przerywał wiceprezydent USA, a ta krytykowała go, że nie pozwala jej odpowiedzieć. Oboje często mówili jednocześnie. Obecność Fox News miała być jednak sygnałem dla wyborców, że Harris nie boi się ostrych starć i nie unika trudnych pytań. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na południu Dolnego Śląska.
Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii mówi, że porywy wiatru w tym regionie mogą zbliżać się do 90 km na godzinę.
Zostały wydane ostrzeżenia o silnym wietrze, które obejmują 8 powiatów. Tarnowski, Kamiennogórski, Jaworski, Świdnicki, Wałbrzyski, Gierżaniowski, Ząbkowicki i Kłodzki.
Natomiast wysoko w Sudetach powieje do 120 km na godzinę.
Drony w nocy zaatakowały Kijów. W ukraińskiej stolicy słychać było wybuchy.
Władze miasta informują o unieszkodliwieniu wszystkich bezzałogowców.
W nocy w Kijowie czterokrotnie ogłaszano alarmy bombowe. Jak przekazała administracja miasta, eksplozje to wynik pracy obrony przeciwlotniczej, która strącała szachidy. Odłamki zestrzelonego bezzałogowca trafiły w blok mieszkalny w dzielnicy Desniańskiej ukraińskiej stolicy. Uszkodzonych zostało kilka mieszkań. Brak jest informacji o poszkodowanych. Rosjanie w nocy z powietrza atakowali też inne regiony Ukrainy. W obwodzie mikołajowskim uszkodzona została infrastruktura energetyczna. Ataki Rosjan na obiekty wytwarzania i przesyłu prądu powodują deficyty energii elektrycznej. Prognozuje się, że nasilą się one zimą wraz z nastaniem chłodów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
To może być przełom we wczesnym diagnozowaniu endometriozy.
Rozpoczyna się ogólnopolskie badanie, które ma sprawdzić czułość testu opracowanego przez polskich naukowców.
Do tej pory kobiety na diagnozę czekały latami. Przez ten czas żyły w ciągłym bólu i miały problemy z zajściem w ciąży.
Marzymy o wczesnej diagnostyce, mówi prezeska Fundacji Pokonać Endometriozę Lucyna Jaworska-Wojtas.
Nadal jest wykrywana za późno, to jest między 8 a 12 lat. Nadal trafiają dziewczyny do ekspertów za późno. U ginekologów, którzy nie umieją rozpoznać tej choroby, nadal słyszą: taka twoja uroda, jesteś hipochondryczką, jak urodzisz, to ci przejdzie.
Test już wcześniej został zatwierdzony do diagnostyki, ale przed rejestracją badania były wykonywane na niedużej próbie.
Test kosztuje w tej chwili 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli badanie potwierdzi jego wysoką skuteczność, może być refundowany.
Wniosek o aresztę dla posła klubu PiS Marcina Romanowskiego nadal zasadny, uważa prokuratura. Były wiceminister sprawiedliwości usłyszał we wtorek 11 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień i przywłaszczenia powierzonego mienia. Obrońca polityka mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że wniosek o zastosowanie takiego środka zapobiegawczego to nieporozumienie. Agata Król.
Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa trafił blisko 80-stronicowy wniosek o areszt. 3/4 dokumentu to opis ustaleń prokuratury i argumentacja, dlaczego taki środek zapobiegawczy jest zasadny. Oprócz dużego prawdopodobieństwa popełnienia opisanych tam przestępstw i zagrożenia wysoką karą, jest również obawa matactwa. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, mówi, że to więcej niż obawa.
Mamy stwierdzone procesowo zdarzenia, które należy definiować jako bezprawny wpływ wpływanie na tok postępowania, polegające m.in. na ustalaniu wspólnych oświadczeń procesowych, próbę ukrycia lub zniszczenia pewnych dowodów.
Obrońca posła Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, uważa, że wniosek o areszt nie powinien mieć miejsca.
Pan poseł Romanowski stawił się w prokuraturze, stawił swoje stanowisko w tej sprawie, więc nie utrudnia postępowania.
Poseł Marcin Romanowski nie przyznaje się do winy i mówi, że postępowanie w jego sprawie jest polityczną ustawką. Agata Król, Polskie Radio.
Paweł Kukiz poinformował o rozwiązaniu koła poselskiego Kukiz 15 i powołaniu nowego koła o nazwie Wolni Republikanie. Skład pozostał bez zmian. Ten sam skład, ale koncepcja jest taka, że każdy z nas ma troszeczkę inne środowisko, powiedział Kukiz w Polsat News. Oprócz niego w kole jest jeszcze trzech posłów: Marek Jakubiak, Jan Krzysztof Ardanowski oraz Jarosław Sachajko. Marek Jakubiak to środowiska polonijne i prawicowe, a Jan Krzysztof Ardanowski to są ci, którzy zawsze głosowali na prawą stronę, a w tych wyborach nie poszli głosować, bo byli zawiedzeni polityką rolną prowadzoną przez PiS, tłumaczył Kukiz. Dodał, że on sam reprezentuje środowiska, które koniecznie chcą wprowadzenia zmian ustrojowych, takich jak referenda, zmiana ordynacji wyborczej i sędziowie pokoju. W niedzielę w stolicy Azerbejdżanu, Baku, ma odbyć się spotkanie przedstawicieli niemieckiej i rosyjskiej polityki oraz gospodarki. Według doniesień niemieckich mediów rozmowy mają odbyć się w ramach dialogu petersburskiego, choć ten format jest od kilku lat zawieszony, a oficjalnie władze Niemiec deklarują izolację Rosji.
Na liście uczestników, do której dotarli dziennikarze telewizji ARD i tygodnika Die Zeit, figurują m.in. były przewodniczący SPD i były premier Brandenburgii Matthias Placek i były szef Federalnego Urzędu Kanclerskiego Ronald Pofala z CDU ze strony niemieckiej oraz były premier Rosji, a dziś szef Rady Nadzorczej Gazpromu Wiktor Zubkow i doradca Putina Michał Szwytkoj ze strony rosyjskiej. Program spotkania obejmuje wspólną kolację w niedzielę i rozmowy na temat współpracy niemiecko-rosyjskiej w poniedziałek. Zdaniem portalu ARD takie spotkanie byłoby wybuchowe, ponieważ stałoby w sprzeczności z oficjalną polityką zagraniczną Niemiec, której celem jest polityczna izolacja Rosji. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku.
Włochy rozszerzają zakaz macierzyństwa zastępczego, czyli tak zwanej surrogacji. Od teraz takie praktyki będą karane, nawet jeśli będą odbywały się poza granicami kraju. Od 2004 roku we Włoszech obowiązuje zakaz surrogacji. Każda osoba świadcząca lub korzystająca z takich usług może trafić do więzienia nawet na 2 lata lub zapłacić 1 000 000 euro grzywny. Do tej pory jednak Włosi mogli korzystać z surrogatek za granicą w krajach, w których taka praktyka jest legalna, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Teraz to ma się zmienić. Ludzie nie są przedmiotami, dzieci nie można kupić, a części ciała człowieka nie można sprzedać ani wynająć. Tak wprowadzenie nowego prawa tłumaczyła włoska minister do spraw rodziny.
Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Miłość i wojna, czyta Filip Kosior.
Rozdział 100. Tej samej nocy Stephen Mallory przybył do Charlestonu po ciężkiej podróży w nieogrzewanym, brudnym wagonie podupadłych kolei południa. Sprowadziła go telegraficzna wiadomość od Luciusa Chickeringa. Cooper nie wiedział o tym. Po incydencie na Meeting Street żandarmi miejsc zanieśli go niezbyt delikatnie do domu i od tej pory leżał w łóżku. Nie wstawał, nie odzywał się, nic nie jadł. Judith przynosiła mu regularnie tace z posiłkami i po godzinie zabierała je nietknięte. Teraz delikatnie zapukała. Cooper podniósł się nieco i obrócił twarzą do drzwi. Kochanie, masz gościa? To twój przyjaciel Steven, sekretarz marynarki. Nie odpowiedział. Leżał pod kilkoma warstwami koców, zbyt wieloma jak na tak łagodną pogodę. Wszystkie kontury w tym ciemnym, przesiąkniętym zapachem potu pokoju zamazywały mu się przed oczami. Podobnie jak dźwięki dochodzące z zewnątrz. Świergot ptaków w ogrodzie, szybkie kroki strażników patrolujących Church Street przy akompaniamencie piszczałki i werbli. Czy mogę zostać z nim sam przez chwilę? Zapytał sekretarz. Judith spojrzała na męża. Jego oczy były okrągłe i puste, tak jak zawsze ostatnio. Oczywiście, odparła skrzętnie, ukrywając przed gościem swoje cierpienie. Jeśli będziecie mnie potrzebować, na stole jest mały dzwonek. Widzi go pan? Mallory skinął głową i przysunął krzesło do łóżka. Judith spojrzała smutno na dzwonek, którego Cooper nie użył ani razu, odkąd przyniesiono go do domu. Kiedy Mallory usiadł, wyszła i zamknęła drzwi. Sekretarz wpatrywał się w podwładnego, który utkwił wzrok w suficie. Głos Mallory'ego zabrzmiał jak wystrzał. Mówią, że wysiadły ci nerwy. Czy to prawda? W jego tonie nie było delikatności, jak w uprzejmych rozmowach z chorym. Cooper skwitował pytanie drgnieniem powiek, lecz nie poruszył się ani nie odpowiedział. Posłuchaj, jeśli mnie słyszysz, zrób mi tę przyjemność i spójrz mi prosto w oczy. Nie po to tłukłem się pociągiem z Richmond, żeby rozmawiać ze zwłokami. Cooper powoli zwrócił się twarzą do gościa. Policzek oparł na puchowej poduszce, na której były rozrzucone siwiejące włosy, delikatne i rzadkie, ale oczy pozostały puste. Zrobiłeś rzecz skandaliczną, ciągnął Mallory. Skandaliczną. Nie ma na to innego słowa. Wrogowie już i tak uważają nas za naród barbarzyńców i niestety nie bez powodu. Ale żeby urzędnik rządowy zachowywał się jak opętany strażnik więzienny i to publicznie, pokręcił głową. Może jest paru tempogłowych południowców, którzy pochwaliliby twoje zachowanie, lecz niewielu. Nie będę udawał, zaszkodziłeś bardzo zarówno naszej sprawie, jak i sobie. Te słowa w końcu wywołały reakcję Coopera. Gwałtownie zamrugał i zacisnął wargi. Twarz Maloriego była prawie tak samo szara jak człowieka leżącego w łóżku. Nie mogłem zasnąć w tym przeklętym pociągu, więc siedziałem, usiłując wymyślić jakiś uprzejmy sposób poproszenia cię, żebyś natychmiast zrezygnował z pracy w departamencie marynarki. Żaden nie przyszedł mi do głowy, więc oni zabili mojego syna. Na te nagle wypowiedziane słowa Mallory podskoczył jak kukiełka. Co? Ci więźniowie, których zaatakowałeś i z którymi walczyłeś? Nonsens! Ręce Coopera zacisnęły się na kołdrze jak odnóża bezsilnego białego pająka, który nie mógł tkać pajęczyny. Nagle znowu mrugnął i powiedział chrypłym głosem. Zabili mojego syna. Wojna go zabiła. To bolesne i tragiczne. Nie przeczę, ale w takich czasach... Jeśli pominąć młody wiek, Judah, nie jest to niczym wyjątkowym. Głowa Coopera uniosła się. W jego oczach zalśnił gniew. Mallory delikatnie pchnął go na łóżko. Nie było to niczym wyjątkowym dla wszystkich poza tobą i twoją rodziną. Nie znasz liczb? Ilu synów straciło życie? Setki tysięcy na całym południu. Na północy też, skoro już o tym mowa. Po odpowiednim okresie żałoby większość ojców wraca do normalnego życia, a nie, leżą w łóżkach i szlochają. Sekretarz zamilkł. Jego wysiłki wydawały się bezskuteczne. Wyciągnął z rękawa chusteczkę i wytarł policzki. Poczuł zapach z nocnika pod łóżkiem. Postanowił spróbować ostatni raz. Służyłeś w departamencie marynarki lepiej niż znakomicie, Cooper. Służyłeś ofiarnie, a w przypadku Hanleya wykazałeś się dużą odwagą. Jeśli jesteś tym samym człowiekiem, który przez 2,5 godziny znosił brak powietrza i strach przed śmiercią na dnie oceanu w pobliżu portu w Charlestonie, to nadal potrzebuję twojej pomocy. Jeszcze nie skończyliśmy tej wojny. Żołnierze i marynarze nadal walczą, ja też. Byłbym skłonny zastąpić zwolnienie cię z pracy pisemną naganą, ale oczywiście, żeby wrócić do departamentu, wstał jak surowy rodzic. Musiałbyś wyjść z łóżka. Bądź uprzejmy przysłać mi odpowiedź w ciągu 3 dni. Trzasnął drzwiami głośniej, niż to było konieczne. Na dole rozmawiając z Judith znowu wytarł spoconą twarz. To najtrudniejsze zadanie, przed którym kiedykolwiek stanąłem. Ukrycie współczucia dla tego biednego człowieka. Serce mi pęka, gdy widzę go w takim stanie. To zaczęło się już dawno temu. Narastające zmęczenie, frustracja, zmartwienia. Nie potrafię nic z tym zrobić. Prośbą ani groźbą. Pomyślałam, że potrzebny mu jest jakiś wstrząs. Dlatego prosiłam, żeby rozmawiał pan z nim ostro. Oddałem się całkowicie tej grze. Naciskano na mnie w sprawie jego rezygnacji i to z inicjatywy ważnych osób. Zdaję sobie z tego sprawę. Nasze zasoby są na wyczerpaniu. Armia niemal głoduje. Judith chciała wtrącić, że cywile też, ale zrezygnowała. Niewiele nam zostało poza honorem, ciągnął Mallory. Więc człowiekowi, który zachował się jak Cooper, niełatwo się wybacza. Przesuwając między palcami rondo kapelusza, który podniósł ze stołka, dodał. Ale z radością przyjmę na siebie krytykę i zignoruję przytyki, jeśli namówię go do powrotu do pracy. Uścisnęła jego dłoń w niemym podziękowaniu.
Może pan coś zje? Wypiję filiżankę kawy. Odkryłam sposób łuskania żołędzi, a potem smażenia ich w smalcu. Wychodzi z tego znośny napój.
Chętnie, ale najpierw pójdę do hotelu i prześpię się trochę.
To ja powinnam panu dziękować. Ucałowała go w policzek.
Mallory zarumienił się. Rozmawiałem z Cooperem w brutalny sposób. Przynajmniej ja tak uważam, powiedział idąc do drzwi. Mam tylko nadzieję, że to pomoże.
Kiedy odszedł, Judith spojrzała w stronę schodów i poczuła głód. W domu nie było nic poza resztkami małży udających ostrygi, smażonych w kleistym oleju z niedojrzałej kukurydzy, jednego cennego jajka i paru innych trudnych do zdobycia produktów, ale nie tak deficytowych jak ostrygi, które zbierali Jankesi, a te, które pozostawały, handlarze sprzedawali bezpośrednio cywilom po astronomicznych cenach. Teraz nie można już było ich kupić na targu, tak jak wielu innych rzeczy. W kuchni znalazła córkę próbującą po cichu skleić talerz, który stłukła przy zmywaniu. Jedynym, co mogło im zastąpić klej, była mąka ryżowa gotowana z wodą. Mary Louise smarowała nią właśnie jeden z fragmentów naczynia. Rzuciła matce pełne boleści spojrzenie, jakby protestowała, że musi pomagać w domu. Reakcja Judith była stanowcza i natychmiastowa. Dobrze zaczęłaś. Dokończ w ten sam sposób. Posprzątaj, a potem wracaj do nauki. Dobrze, mamo. Dzięki Bogu, że córka nie stwarza poważnych problemów, pomyślała Judith, chodząc po parterze domu. Wystarczył jej Cooper, nie wychodzący z łóżka, przygnębiony, milczący. Judith zaczynała czuć ból głowy w skroniach. Napisała list do Mondroya z prośbą o trochę mąki ryżowej, jeśli to możliwe, a także list z gratulacjami do mieszkającej w Cherrow kuzynki, która w ubiegłym miesiącu urodziła pierwsze dziecko. Na list do Mondroya nakleiła różowy 10-centowy znaczek, na ten drugi błękitny za 5 i jeden ze starszych, zielony. Nie mogła już patrzeć na podobiznę prezydenta na wszystkich znaczkach. Usiadła przy fortepianie i jej poczucie porażki pogłębiło się, gdy pochyliła się nad klawiaturą. Kilka siwych włosów już dawno pojawiło się w jej blond lokach. Powoli zaczęła grać The Vacant Chair. Jak wiele wojennych piosenek powstałych na północy, i ta zyskała popularność po obu stronach. Słowa odpowiadały nastrojowi melodii. Po chwili zaśpiewała dźwięcznym sopranem. Spotkamy się, lecz będzie nam go brak. Jedno krzesło pozostanie puste. Będziemy zwlekać, by go uściskać, odmawiając naszą wieczorną modlitwę. Zaskoczył ją jakiś dźwięk. Uderzyła w niewłaściwy klawisz i spojrzała na sufit. Czyżby jej się zdawało? Nie. Z góry dobiegał dźwięk dzwonka. Cichy, lecz wyraźny. Ze łzami radości w oczach biegła po schodach na piętro i otworzyła na oścież drzwi dusznego pokoju. Nie widziała w ciemności męża, ale wyraźnie go słyszała.
Judith, czy mogłabyś rozsunąć zasłony, żeby wpuścić tu trochę światła?
Słona bryza od morza docierała aż do Trad Street i wypełniała sypialnię świeżym powietrzem. Późnym popołudniem Cooper zjadł pół talerza rosołu z indyka i wypił filiżankę kawy przyrządzonej przez Judith. Potem odpoczywał z głową zwróconą w stronę dużych okien wychodzących na ogromny zielony dąb i dach sąsiedniego domu. Czuł się tak słaby jak po długotrwałej wysokiej gorączce.
Mam jasny umysł. Nie czuję... jak to ująć? Nie czuję się tak jak przed wizytą Stevena. Nie czuję takiej złości.
Oparła się o wezgłowie i przyciągnęła męża delikatnie do piersi, lewą ręką otaczając jego ramiona. Coś wybuchło w tobie jak w kotle, gdy zaatakowałeś tego więźnia. Nienawidziłeś niewolnictwa i tego, do czego ten system doprowadził południe. A kiedy 3 lata temu objąłeś stanowisko w departamencie, oddałeś się pracy z takim samym zapałem, z jakim realizowałeś całkiem inne idee. Postawa godna pochwały, ale sądzę, że wyzwoliła w tobie straszne dylematy, z którymi nie potrafiłeś sobie poradzić. Śmierć Juda jeszcze to pogłębiła. A potem te długie godziny charówki w departamencie, gdy próbowałeś zbyt skromnymi siłami tak wiele osiągnąć. Przytuliła męża mocniej. Cokolwiek się stało, dziękuję Bogu, że poczułeś się lepiej. Gdybym była katoliczką, poprosiłabym Watykan o kanonizację Stevena.
Mam nadzieję, że wróciłem do zdrowia. Okropnie mi wstyd. A co z sierżantem, którego zaatakowałem?
Miał wstrząśnienie mózgu, ale dochodzi do siebie. Cooper westchnął z ulgą.
Miał rację co do sprzecznych odczuć. To nadal trwa. Wiem, że przegraliśmy wojnę, lecz sądzę, że powinienem wrócić do pracy, skoro chcą mnie w departamencie. A propos, gdzie jest Steven?
Odpoczywa w hotelu Mills House, odparła Judith. Co do pracy, to zastanowiłabym się jeszcze. Moje poglądy na temat tej wojny się nie zmieniły. Kiedy atakowano Fort Sumter, twoje były takie same. Odwrócił wzrok ku oknu. Ta wojna jest zła, ciągnęła. Nie tylko dlatego, że każda wojna jest zła, lecz także dlatego, że południe walczy o niemoralną sprawę. Nie, proszę, pozwól mi skończyć. Znam na pamięć wszystkie za i przeciw, tak jak ty. Bo wcale nie nowa taryfa celna, prawa stanowe czy arogancja północy spowodowały całe to nieszczęście, lecz to, co my, południowcy, zrobiliśmy albo czemu się nie przeciwstawiliśmy. Pozbawiliśmy wolności innych ludzi, by zbudować bogactwa, a nawet ogłosiliśmy z ambon, że Bóg to pochwala. Wziął jej rękę i odezwał się tonem zagubionego dziecka.
Wiem, że masz rację, ale nie wiem, co teraz zrobić.
Przeżyć wojnę. Pracuj dla Stevena, jeśli musisz. Cokolwiek zdecydujesz, będzie dobre. Potrafisz wreszcie rozsądnie myśleć, ale obiecaj sobie i mnie, że kiedy południe padnie, będziesz równie ciężko pracował przy jego odbudowie. Wiesz, jak to będzie, kiedy umilkną działa. Nienawiść będzie nadal istnieć po obu stronach, ale przegrani odczują ją bardziej dotkliwie. Przeszedłeś już przez to. Wiesz, co nienawiść może zrobić z człowiekiem.
Żywi się sama sobą. Mnoży się. Rodzi jeszcze większą nienawiść i ból, a te rodzą jeszcze więcej. Coraz więcej łez płynęło z oczu Judith, gdy obejmowała mocniej męża.
Cooper, tak cię kocham. Człowiek, którego poślubiłam, odszedł na chwilę, ale myślę, że znowu go odnalazłam. Trzymał ją w ramionach, a ona nadal płakała. Zaraz potem zapytała, czy chce porozmawiać z Mallorym, kiedy ten wróci na kolację. Cooper odparł, że tak. Włoży czystą koszulę i szlafrok i zejdzie do nich. Klasnęła w dłonie i pobiegła poszukać Mary Louise. Pokrzepiony Cooper uwolnił się od bólu i uspokoił. Patrzył na ogród. Nad dachem sąsiedniego domu ujrzał prostokąt czystego, lśniącego nieba, ukochanego nieba nad Karoliną Południową. Zapomniał już, jak wiele znaczą takie proste przyjemności i jak podnoszą człowieka na duchu. Tak samo zapomniał o wielu innych rzeczach, nawet o własnych poglądach. Judith miała rację. Cierpienie po stracie syna przeszło już przez najgorszą fazę. Żal nigdy go nie opuści, tak jak pogarda dla Ashton i pragnienie, by została ukarana za chciwość, lecz nienawiść narastająca w nim od tak dawna wypaliła się na Meeting Street, zmyta przez grad ciosów, które spadły na głowę nieszczęsnego Jankesa. Po tym, jak to zrobił, chciał umrzeć, albo przynajmniej zasnąć na długo. Czy to możliwe, żeby takie emocjonalne spustoszenie było początkiem powrotu do zdrowia? Przypomniał sobie słowa Edmunda Burke'a, filozofa i polityka, którego bardzo cenił. Burza przeszła nade mną i oto leżę jak jeden z tych starych dębów, które powalił ostatni zryw huraganu. Cooper był osłabiony, ale nie martwy. Musi naprawić, co tylko się da. Nie był już tym człowiekiem, który zaatakował jankowskiego sierżanta. Teraz mógł zastanowić się nad swoim zachowaniem obiektywnie, choć nie zawsze z dumą. Źle rozumiany patriotyzm doprowadził go do tego, że fanatycznie akceptował wszystko, co wiązało się z południem. Zanim padł Fort Sumter, wiedział, co było wartościowe w jego ojczyźnie. Kochał tylko tę cząstkę, odrzucając resztę. Ale potem się zmienił. Stopniowo uległ amokowi wojny i akceptował wszystko, łącznie z tym, co kryło się w chatach stojących kilometr od jego rodzinnego domu w Mount Royal. Taka postawa była nie do przyjęcia i wtedy, i teraz. To jedna z pierwszych zmian, które powinien wprowadzić w swoje życie. Poddał analizie swój stosunek do wojny. Wiedział, że najgorsze minęło. Znowu czuł to samo, co tej fatalnej wiosny w 1861 roku. Ta wojna była poronionym pomysłem, ponieważ nikt nie mógł jej wygrać. Była obrzydliwa, bo skierowała Amerykanów przeciw Amerykanom. Ze wstydem uświadomił sobie, że i on przez jakiś czas był jednym z tych, którzy popychali naród do wojny. Tak samo jak James Huntoon czy Virgilia Hazard. Jednym z tych, którzy nie umieli lub nie chcieli znaleźć sposobu, by zapobiec pożodze. No dobrze. Wiedział już, że wojna jest złem. Ale co dalej? Zastanowił się nad tym i podjął decyzję. Nie weźmie więcej udziału w żadnej wojnie oprócz tej, o której mówiła Judith. Nieuniknionej wojnie przeciw politycznym barbarzyńcom. Ich nazwiska dobrze znał. Wade Davis Butler Stevens. Południe będzie potrzebowało ludzi, którzy przeciwstawią się ich działaniom. Będzie to zażarta bitwa, pełna trudnych do przewidzenia niebezpieczeństw. Burke, jak zwykle, ujął to we właściwe słowa. Okoliczności są całkiem nowe. Nie mamy prawie żadnych wzorów odziedziczonych po przodkach, które moglibyśmy wykorzystać. Bo nasi przodkowie nigdy nie przegrali wojny na tym kontynencie, pomyślał Cooper z uśmiechem pozbawionym wesołości. Nasi przodkowie nigdy nie byli narodem pokonanym, a teraz właśnie to nas czeka. Rozluźnił się i dał się ponieść wyobraźni. Zobaczył siebie w ciemnej, bardzo długiej dolinie, której początkiem był Fort Sumter. Dalej był Liverpool i Nassau, a na końcu Richmond i ta fatalna ulica, na której zobaczył sierżanta Unii. W tej dolinie czaiły się błędy i szaleństwo dogmatyzmu. Jego przeżycia, wstrząs spowodowany atakiem na ulicy, który przywrócił mu władze umysłowe, nie umiał tego inaczej nazwać, dały Cooperowi pojęcie o tym, co katolicy rozumieją przez cierpienie w czyśćcu. On wydostał się z czyśćca, lecz naród nie miał tego szczęścia. Nawet gdyby wszystkie walki w tym momencie ustały, Ameryka byłaby rozdarta jak nigdy dotąd. Znał rozmiary nienawiści, którą rozpętała wojna. W końcu ta nienawiść żyła i panowała w jego własnym sercu i umyśle przez ostatnie 3 lata. Musi więc odpocząć i przygotować się. Gdy zakończą się oficjalne walki, on stanie do tej najcięższej. Rozmyślania Coopera przerwał wystrzał odległej armaty. Domem tak wstrząsnęło, że zadrżały szyby w oknach. Wyskoczył z łóżka, nalał wody z dzbana do miski, wybrał jedną wykałaczkę spośród kilkunastu w małej szklance i oczyścił zęby jedynym dostępnym środkiem – sproszkowanym węglem. Następnie wypłukał usta, mrugnął do wymizerowanego człowieka, którego odbicie zobaczył w szklance i otarł czarne okruchy z kącików ust. Był odświeżony. Ta prosta przyjemność sprawiła mu radość. Zmienił koszulę, włożył stary szlafrok, przewiązał go na wychudzonych biodrach i poszukał pantofli. Zszedł na dół. Mary Louise oniemiała na jego widok. Potem krzyknęła i rzuciła się mu na szyję. Kiedy przybył Mallory, Judith trzymała męża za rękę. Steven, zaczął Cooper. Jestem twoim dłużnikiem do końca życia. Twoja wizyta mnie ocaliła. Od wielu rzeczy, ale przede wszystkim od mojej własnej ciemnej strony. Zasługujesz na najwyższą wdzięczność, dozgonną. Ale nie mogę dla ciebie pracować. Nie mogę dalej budować machiny wojennej. Coś się zmieniło.
Ja się zmieniłem. Chcę, żeby ta wojna się skończyła, żeby skończyło się zabijanie. Odtąd zamierzam spędzać czas przemawiając i pisząc o potrzebie uczciwie wynegocjowanego pokoju, którego jednym z warunków będzie wyzwolenie wszystkich czarnych na południu. Otwarte usta Maloriego wyrażały mieszane uczucia. Niedowierzanie, szyderstwo, gniew.
Och,
wymamrotał w końcu. Odchrząknął i dodał głośniej.
I skąd będziesz prowadził tę nową szlachetną krucjatę? Z Mont Royal. Moja rodzina i ja wracamy do domu.
Polski Uniwersytet Ludowy zaprasza Państwa na pierwszy odczyt w tym sezonie wykładów. Pierwszym prelegentem będzie dr Magdalena Leszko, która jest psychologiem i gerontologiem. A chodzić będzie o chorobę Alzheimer. Choroba Alzheimer dotyka coraz więcej ludzi, co niemal zawsze wpływa też na życie bliskich każdej z tych osób. Wykładowca opowie o tym, jak rozpoznać objawy choroby i wspierać osoby, które otrzymały diagnozę. Również omówi, jak pomagać opiekunom, którzy czują się przeciążeni obowiązkami przy chorych. A wykład ten odbędzie się w Domu Polskim pod adresem 9150 Academy Road w Filadelfii 20 października o godzinie 3 po południu. Jest to niedziela. Wstęp dla wszystkich jest wolny, a po odczytach odbywają się miłe spotkania przy pączkach i kawie. W mojej części audycji, a teraz głos oddajemy ojcom Paulinom z amerykańskiej Częstochowy. Tę część programu prowadziła Barbara Ilnicka. Do usłyszenia jutro.
Drodzy radiosłuchacze, głosu z amerykańskiej Częstochowy. Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Także w tym miejscu chcę podziękować wszystkim audycjom, które przyjmują nasz program cotygodniowy. Dziś kontynuujemy nasze spotkanie z księdzem Jackiem Księżopolskim. Piękne nazwisko. Tutaj może ksiądz jeszcze by nawiązał do tego nazwiska. Dlaczego takie nazwisko? Jak to rozumieć? Ale cieszymy się, że jest ksiądz z nami. Tutaj opowiadał nam o powołaniu wcześniejszej audycji, także o posłaniu świętego Michała Archanioła i posłaniu, zadaniu zgromadzenia, a dziś o kulcie świętego Michała, jakże potrzebny w tych czasach. Bardzo serdecznie witamy ksiądz Jacek Księżopolski, Zgromadzenia Księży Michalitów.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy. Osoba świętego Michała Archanioła to osoba, którą posyła Pan Bóg dla ludu Bożego, do tego, żeby prowadził nas do zbawienia. Odnajdujemy jego obecność już na kartach Pisma Świętego, jak to wspomniałem we wcześniejszych audycjach w Księdze Daniela, w Apokalipsie. Jest tym, który broni czci i chwały Pana Boga i tak go rozumiemy w Kościele Zachodnim, właśnie jako tego, który broni czci i chwały Pana Boga, jako jest tym Bożym obrońcą, który z tym uniesionym mieczem nad swoją głową broni czci i chwały Pana Boga, ale także broni jego dzieci, wszystkich nas, przed atakami złego ducha. I kiedy spojrzymy na przedstawienia świętego Michała Archanioła, to możemy zobaczyć, że ten, który jest tym zbuntowanym aniołem, tym, który jest taką karykaturą Pana Boga, jest pod jego stopami. To ta intuicja wszystkich artystów pokazuje nam, że do Pana Boga należy pierwsze i ostatnie słowo, a to w jego ręku jest nasze życie, nasze zbawienie. I nie ma nic droższego nam i ważniejszego, jak właśnie powierzyć się delikatnym dłoniom Pana Boga, nie lękać się Jego obecności w naszym życiu, bo oto właśnie jest ta obecność świętego Michała, o tym to nam właśnie daje ta obecność świętego Michała Archanioła i w ogóle aniołów w naszym życiu, bo święty Grzegorz Wielki właśnie nam powie, że pośród Pana Boga są duchy czyste, które znajdują się wokół Jego tronu, ale właśnie stają się aniołami, kiedy przychodzą z konkretną misją, z konkretnym słowem i konkretnym zadaniem. Kiedy stają się nośnikami Bożego Słowa, wtedy stają się aniołami. I właśnie nam o tym delikatnym słowie Pana Boga przypominają ci Boży posłańcy, aniołowie, Przede wszystkim nasz anioł stróż, o którym już wspomniałem, że jest takim wielkim prezentem Pana Boga. Zanim poznali nas nasi rodzice, zanim poznali nas, poznał nas nasz świat, zanim my się otworzyliśmy oczami, uszami i wszelkimi zmysłami na poznawanie, dotykanie tego świata, to właśnie dostaliśmy w prezencie anioła stróża, którego jedynym zadaniem jest doprowadzić nas do zbawienia, do miejsca, które nam przeznaczył Pan Bóg, do królestwa, Jego królestwa w niebie, do mieszkania, które mamy przygotowane od założenia świata. I to jest coś, do czego was wszystkich bardzo serdecznie zachęcam, żeby przyjaźnić ze swoim aniołem stróżem. I ta dziecięca rymowanka, Aniele Boże stróżu mój, którą chyba zna każdy z nas, którą szeptała nam babcia, mama od samego początku, kiedy poznawaliśmy świat i Pana Boga pośród tego świata, to nie jest tylko modlitwa dla dzieci, ale to taka wielka intuicja człowieka, żeby zwracać się do swojego anioła, który jest naszym najbliższym opiekunem. Kiedy nawet my się odwracamy od Pana Boga, to On od nas nie odstępuje. I właśnie kimś takim jest również święty Michał Archanioł, który ze swoim zawołaniem, spisanym imieniem Pana Boga, przypomina nam, że nie ma nikogo cenniejszego nad Boga w naszym życiu, w naszej drodze do zbawienia. I właśnie temu służą różne nabożeństwa, które pojawiają się ku czci świętego Michała Archanioła, tak jak modlitwa do Anioła Stróża, tak również intuicja ludu Bożego podpowiada nam, że mamy modlić się do świętego Michała Archanioła, żeby prosić o taką mądrość w prowadzeniu się. Używamy GPS-a, używamy różnych map. Kiedy pojawiamy się w nowym miejscu, jak ja na przykład w Ameryce po raz pierwszy, to potrzebujemy jakiegoś przewodnika, który zna drogę, albo potrzebujemy mapy. Nie ma nic droższego jak człowiek, który zna drogę, bo nie musisz wtedy niczego szukać. Idziesz za nim, bo czujesz się przy jego obecności bezpieczny. Tak ja się czuję tutaj bezpieczny przy ojcach, Paulinach, bo oni wiedzą, jak się tu poruszać w okolicach Filadelfii i nie tylko. Nie muszę chodzić z mapą ani z GPS-em przy nosie, ale właśnie dzięki ich obecności wiem, jak się poruszać tutaj pośród tego, tej społeczności w tej okolicy. Tak samo my, potrzebujący obecności Pana Boga, właśnie w obecności świętego Michała Archanioła, możemy czuć się bardzo bezpieczni, że przy jego obecności, przy właśnie modląc się właśnie o taką mądrość w takim duchowym prowadzeniu, przy nim się nie pogubimy. Dlatego zachęcam, żeby skorzystać z tych takich narzędzi, które mamy, jak modlitwa do świętego Michała Archanioła, modlitwa Leona XIII, święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, godzinki ku czci świętego Michała Archanioła, koronka anielska, którą znamy od bardzo, bardzo dawna, która tak pomaga nam wejść w tą przestrzeń aniołów, w tą przestrzeń dziewięciu chórów anielskich, oddając właśnie cześć, pozdrawiając kolejne chóry aniołów, archaniołów, trony, zwierzchności, moce, potęgi, księstwa, trony, panowania. Kiedy oddajemy cześć aniołom, przybliżamy się do Pana Boga. Właśnie o tym mówi nam pseudo Dionizio Areopagita, który wymienia te dziewięć chórów anielskich, które im bliżej stoją tronu Pana Boga, tym bardziej są przesyceni jego światłem, jego obecnością i całej wieczności im nie starczy na to, żeby tą świętością, tą dobrocią, tą miłością, tak po ludzku możemy sobie to tylko wyobrażać, będą w stanie się nasycić, tak do pełni. I również my właśnie przez obecność aniołów, przez zwrócenie się ku nim, mamy zapragnąć tej świętości, tej obecności Pana Boga. Też Kościół w ostatnim czasie daje nam takie duchowe narzędzie w postaci szkaplerza świętego Michała Archanioła. Te dwie płócienne tarcze to taki zewnętrzny znak, że chcemy się oddawać pod opiekę świętego Michała Archanioła. Właśnie nie tylko odmawianie modlitwy Leona XIII z tym egzorcyzmem prostym, ale również chcemy się oddawać tak zewnętrznie pod jego opiekę, żeby ci, którzy widzą nas przyobleczony w szkaplerz, wiedzą, że ten człowiek jest pod takim szczególnym patronatem świętego Michała Archanioła. Kiedy jakąkolwiek organizujemy jakieś spotkanie, to szukamy patrona, który będzie takim duchowym przewodnikiem, ale który da nam takie zapewnienie, że on nad tym wszystkim czuwa. I kiedy poddajemy się pod patronat świętego Michała Archanioła, kiedy odmawiamy koronkę anielską, kiedy przeoblekamy się w szkaplę świętego Michała Archanioła, kiedy odmawiamy modlitwę, kiedy odmawiamy godzinki, wtedy znajdujemy się pod szczególnym patronatem świętego Michała Archanioła. Bardzo często artyści pokazują nam aniołów jako tych, którzy mają skrzydła. Tak naprawdę aniołowie nie potrzebują skrzydeł, ale właśnie ta myśl artysty pokazuje nam takie głębokie przekonanie człowieka, który pokazuje nam anioła jako tego, który potrafi przekraczać światy, który potrafi być pomiędzy nami i te nasze natchnienia, te wszystkie nasze dobre pragnienia przedstawiać Panu Bogu. Kiedy my byśmy się znaleźli, o tym mówi na przykład księga Izajasza, w tym pięknym widzeniu proroka, który znajduje się w świątyni pańskiej, który się lęka o to, że znalazł się w przestrzeni Pana Boga, obawia się o swój los, że ta miłość go spali. Kiedybyśmy my, jako tacy prości, ale też grzeszni ludzie, byśmy znaleźli się tak bezpośrednio w obecności Pana Boga, ta miłość by nas spaliła do szczętu. Dlatego potrzebujemy takich nośników Bożej miłości w postaci aniołów, którzy pojawiają się właśnie na ewidentny rozkaz Pana Boga, żeby nam mówić o Jego dobroci, mówić o tym, kim On jest. Bo aniołowie są jak księżyc, który widzimy tutaj z ziemi dzięki temu, że świeci światłem odbitym od słońca. Dlatego znajdujemy aniołów pośród nas, nie tylko tych aniołów, których Pan Bóg posyła, ale także tych aniołów ludzkiej dobroci, takich aniołów, którzy są pomiędzy nami, których Pan Bóg stawia na naszej drodze, takich dobrych ludzi, przysiągniętych miłością Bożą. Pan Bóg stawia na naszej drodze, żeby pokazać nam, że jestem. I tym jest zawołanie, któż jak Bóg. To jest wielki okrzyk, że On jest i niczego nie musisz się lękać.
I tego życzę wszystkim radiosłuchaczom, księżom Michalitom, każdemu z nas, bo święty Michał to przyjaciel każdego z nas i Aniasi, aniołowie, niech aniołowie stróżowie nas pilnują, nasz kult także w naszym zakonie świętych aniołów i archaniołów jest bardzo odległy, też właśnie każdy wtorek jest szczególnie poświęcony w nasz zakonie przy świętej też wotywnej modlitwie do świętego anioła i zachęcam właśnie, szczególnie też wrzesień jest taki poświęcony chyba świętemu Michałowi, tak, archaniołowi miesiąc, czy początek października o świętych aniołach. Szczęść Boże, księże Jacku. Myślę, że jeszcze kiedyś może się spotkamy na antenie. Bóg zapłać. Jedno stanie takie posłanie tutaj z tego miejsca.
Życzę wszystkim doświadczenia obecności aniołów w waszej codzienności i wielkiej przyjaźni ze swoim aniołem stróżem. Któż jak Bóg?
Któż jak Bóg? Prosimy tą końcową modlitwę do świętego Michała.
Prośmy, że święty Michał Archanioł miał nas w swojej opiece i prowadził nas bezpieczną drogą do Pana Boga. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Prosimy o błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. A był dzisiaj z nami obecny
ksiądz Jacek Księżopolski, Michalita.
A program przygotował ojciec Bartłomiej z amerykańskiej Częstochowy. Szczęść Boże, do usłyszenia. Niech aniołowie strzegą nas tu na ziemi i wieczności. I doprowadzą do wieczności. I wieczności będą z nami. Amen. Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. W miesiącu październiku oddajemy cześć Matce Bożej Różańcowej. Każdego dnia właśnie wypraszamy te łaski przez modlitwę na Różańcu. Zapraszamy w naszym sanktuarium. Każdego dnia jest ta modlitwa o godzinie 11:30 po mszy świętej z szczególnym właśnie adoracją Najświętszego Sakramentu. Dziękuję wszystkim za udział w Dniu Fatimskim, który odbył się 13 października. Przaświęta wieczorem i procesja różańcowa o godzinie 7 wieczorem. Dziękuję wszystkim za uczestników poprzez te ostatnie 6 miesięcy. Wznowimy nasze nabożeństwa na drugi rok w maju, ale zapraszamy na pierwsze soboty miesiąca, kiedy oddajemy cześć Matce Bożej, właśnie tej fatimskiej Pani naszej, kiedy modlimy się pierwszą sobotę miesiąca wieczorem o godzinie 7, specjalna msza święta z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, różaniec i msza święta wynagradzająca niepokalanym sercu Maryi za grzechy świata. Zapraszamy 2 listopada. Także w naszym sanktuarium będziemy 16 października dziękować Panu Bogu za już 58. rocznicę poświęcenia naszego sanktuarium. Natomiast 20 października, niedziela, Dzień Dziecka Utraconego, specjalna modlitwa za dzieci utracone w czasie przyświętej godzinie 12.30 będziemy wznosić nasze modlitwy za tych, którzy doświadczyli śmierci swojego dziecka. Zapraszamy na uroczystości dziękczynienia za świętego Jana Pawła II. W tym miesiącu przypada 22. Jest to wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II. Zapraszamy także na czuwanie nocne. Sobota, godzina 26 października, sobota, godzina 8 wieczorem, adoracja i modlitwa w czasie nocnego czuwania. Zapraszamy także już na specjalne uroczystości wszystkich świętych w miesiącu listopadzie. Przesyłamy wypominki, msze święte za zmarłych. Przez cały miesiąc w naszym sanktuarium odbywają się o godzinie 11.30. Natomiast piątek 1 listopada dodatkowa msza święta w języku polskim o godzinie 10.00. Zapraszamy do tą szczególną mszę świętą. Także 2 listopada, pierwsza sobota miesiąca, przypada w tym listopadzie miesiącu dzień zaduszny, także dodatkowa msza święta o godzinie 10.00, o godzinie 10.00 w naszym sanktuarium. Także zapraszamy na mszę świętą za zmarłych naszych wolontariuszy o godzinie 5.00 wieczorem 2 listopada. Szczęść Boże, niech Pan wszystkim błogosławi, zapraszając Was także na uroczystości Dnia Zmarłych 3 listopada, msza święta o godzinie 12.30 i procesja na cmentarz z modlitwą za naszych zmarłych. Szczęść Boże, z Panem Bogiem, błogosławi ojciec Bartłomiej z amerykańskiej Częstochowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.